несколько дней на наших поранных спотканиях библейных, а также на наших пенткавым и саботным спотканиям. Мовичме дуже на темат ксенги пророка Ізаяша. Odwoływaliśmy się do wspaniałych wersetów tej księgi. Cytowaliśmy sobie te, jak to nazwaliśmy, kamienie milowe, które odnaleźliśmy w tej księdze i które są takimi rzeczywiście kamieniami milowymi dla naszego chrześcijaństwa. Kamieniami, których nie da się ominąć, broń Boże, zlekceważyć, broń Boże, nie zauważyć. Bo wtedy wszystko, co robimy, przestaje albo mieć sens, albo po prostu gubimy się. Dochodzimy do momentu absolutnej bezradności, niemożności. Często rozgoryczenia, często zawodu, że to nie tak, wcale nie tak miało być. Księga proroka Izajasza jest uważana za najbardziej radosną ze wszystkich ksiąg proroczych Starego Testamentu. Rzeczywiście, czytając ją, trudno popaść w jakiś smutek, beznadzieję. Trudno ulec takiemuś nawet czarnowictwu. Co to będzie, jak to będzie. Mimo, że prorok nie ukrywa tutaj ani tego, jak groźny, jak straszny, jak święty jest nasz Bóg. Nie czyni z Boga kogoś, kto nie dowidzi, nie dosłyszy, czy niewiele może. Mimo, że jest tu obraz tej niezwykłej świętości naszego Boga. A z czym się nam kojarzy świętość, no to dobrze wiemy. Wiemy, jak nam do tej świętości daleko. Wiemy, jak trudna potrafi być droga uświęcania się. Jak często zatykamy uszy, kiedy za kazalnicy pada wezwanie do uświęcania się. Jak często ta świętość kojarzy nam się starotestamentowo z gniewem, strasznym gniewem naszego Boga. Prorok Izajasz, taka może wam powiem ciekawostka, bo zachęcałem was do czytania tej księgi i do tego, by jeżeli ktoś uważa, że cała Biblia jest dla niego zbyt obszerna, za trudna, trudna do pojęcia, by przeczytał po prostu całą księgę proroka Izajasza. Jest on nazywany też ewangelistą Starego Testamentu. Ta księga zawiera całutką treść naszej Biblii, całutką treść Starego i Nowego Przymierza. Podział ksiąg biblijnych na rozdziały, wersety nie jest natchniony. Wielu mówi, że bardzo to przeszkadza, jeżeli chodzi o rozumienie Biblii. Ułatwia nam na pewno wyszukiwanie poszczególnych wersetów, poszczególnych rozdziałów. W jakiś sposób porządkuje taką możliwość studiowania. Natomiast okrada nas z tej ciągłości myśli, z tego, jak autorzy chcieli wyrazić swoją myśl i konsekwentnie zmierzali do wyjaśnienia tego, o czym piszą. Niemniej jednak, ponieważ to dotyczy Biblii, warto zauważyć, że Księga proroka Izajasza ma 66 rozdziałów, czyli tyle samo, ile ksiąg liczy nasza Biblia. Warto zauważyć, że taki dokonany przez biblistów podział tej księgi na dwie, co najmniej dwie części, czyli tą część, która jakby bardziej jest starotestamentowa i tą część, która jest zapowiedzią czegoś nowego. Ten podział powoduje, że po tamtej stronie Starego Testamentu pozostaje 39 rozdziałów. Tak więc tyle samo, ile ksiąg Starego Testamentu. A po drugiej stronie 27, a więc tyle, ile ksiąg liczy Nowy Testament. Księga, znaczy rozdział numer 40, a więc ten, który może odpowiadać jakby początkowi Nowego Testamentu, rozpoczyna się od słów: pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jerozolimy, wołajcie do niej, że dopełnia się jej niewola, że zapłata za winę przyjęta, bo odebrała z rąk Pana podwójnie za wszystkie swe grzechy. Głos woła na pustkowiu: uporządkujcie drogę Pana, wyprostujcie na stepie ścieżkę naszego Boga. Doliny niech będą podniesione, góry i pagórki obniżone. To, co strome, wyprostowane, a to, co wyboiste, wyrównane. Wówczas objawi się chwała Pana i zobaczy to wszelkie ciało, ponieważ usta Pana tak postanowiły. Skąd my to znamy? Pamiętamy posługę Jana Chrzciciela. Pamiętamy jego wołanie, które rozbrzmiewało na początku księgi, którą nazywamy Nowym Testamentem. Jest tak wiele zbieżności z Nowym Testamentem w tym, co w tej części księgi proroka Izajasza, że niektórzy badacze pisma zaczęli powątpiewać, czy tą drugą część napisał ten sam Izajasz, co pierwszą księgę. Zaczęli powątpiewać niektórzy nawet jeszcze bardziej, bo zaczęli niektóre jakby fragmenty przypisywać jakiemuś jeszcze trzeciemu Izajaszowi. Ale ta księga powstawała w ciągu 40 lat. 40 lat posługi proroka Izajasza. I ta księga jest zbiorem proroctw, obrazów, wizji, które Bóg dawał Izajaszowi w różnych sytuacjach na przestrzeni tych 40 lat. Izajasz służył Bogu podczas panowania aż czterech króli Izraela. Zresztą sam urodził się na dworze królewskim. Był wnukiem króla Joasza. Może niektórzy pamiętają, jak to było z Joaszem. On przejął koronę z rąk bezbożnej Atalii, uzurpatorki, która, kiedy król umarł, wymordowała wszystkich swoich synów, by zasiąść na tronie. Jeden, jedyny Joasz został ukryty w świątyni. Ocalał i bunt kapłanów, bunt ludu. Przywrócił władzę potomkowi Dawida na tronie Izraela. To był dziadek Izajasza. Tak więc Ja osobiście, tak jak też wielu biblistów, mam przekonanie, że to jeden i ten sam Izajasz w ciągu 40 lat swojej służby spisał te wspaniałe wersety i Bogu szczególnie zależało, by to, co on zobaczył, co usłyszał, co mu Bóg objawił, przetrwało również dla nas. Byśmy tego, broń Boże, nie ignorowali, byśmy tego nie zlekceważyli. I tak jak mówiłem, wielu uważa, że to jest najradośniejsza ze wszystkich ksiąg Starego Testamentu. Rzeczywiście znajdujemy tutaj zapowiedzi rzeczy wspaniałych. To tutaj już na początku, w 9 rozdziale, czytamy. Lud chodzący w ciemności ujrzał wielkie światło. Zabłysło ono nad mieszkańcami ziemi spowitej przez mrok. Powiększyłeś ten naród, wzbudziłeś w nim radość. Cieszyć się będą przed Tobą tak jak z obfitych żniw, jak cieszą się zwycięzcy, kiedy dzielą łup. Gdyż jarzmo ciążące na nim i drzewce z jego ramion i kije poganiaczy złamałeś niczym w dniu pokonania Midianu. Każdy zaś but, który trząsł ziemią w zgiełku bitwy, każda suknia uwalana we krwi, pójdzie w ogień na pastwę płomieni. Oto narodziło się dziecko, syn został nam dany, władza spocznie na jego ramieniu. Nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Wielką będzie miał władzę, pokój trwać będzie bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie. Ponieważ je utrwali, oprze je na prawie i sprawiedliwości od objęcia rządów aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Zapowiedź czegoś niezwykłego. Zapowiedź czegoś wspaniałego. Ale zanim to proroctwo się wypełnia, mamy szereg tutaj rozdziałów, wersetów mówiących o Bożym gniewie. Zapowiedź rozprawy z niegodziwością, biada prawodawcom, tym, którzy próbują zniszczyć czy zniweczyć prawa ubogich. Zapowiedź upadku Asyrii. Potem mamy zapowiedź upadku Babilonu. Sąd nad Babilonem. Potem mamy sąd nad Filisteą. Sąd nad Moabem. Sąd nad Damaszkiem, zapowiedź niepowodzeń sądu nad krainą Kusz, zapowiedź wydarzeń w Egipcie, Asyrii, rzeczy budzące przerażenie, rzeczy nierozerwalnie kojarzące nam się ze strasznym gniewem Boga. Zapragnąłem nadać tytuł dzisiejszemu kazaniu Przymierze Pokoju. I nie wiem, z czym wam kojarzy się słowo przymierze, ale tak jak dla mnie, dla każdego z was brzmi to słowo bardzo, ale to bardzo poważnie. Zresztą ta Biblia, którą też mam przed sobą, wydana przez Ewangeliczny Instytut Biblijny, nosi tytuł Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza. Kiedy myślimy o przymierzu, ja nie wiem, jak to u was, ale dla mnie bardzo często, mnie osobiście bardzo często przypomina mi się straszne przymierze straszne w tym, jak ono przebiegało, jak ono wyglądało, które Bóg zawarł z Abrahamem. W 15 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy tak, najpierw 9 od 9 wersetu. Przyprowadź mi, polecił Pan, 3-letnią jałówkę, 3-letnią kozę, 3-letniego barana, synogarlicę i młodą gołębicę. Abram przyprowadził mu to wszystko, rozciął oprócz ptaków na połowy i ułożył je, te połowy, naprzeciw siebie. Ptaki drapieżne przyleciały wówczas na żer, lecz Abram je odpędził. Od 17 wersetu czytamy: a kiedy słońce zaszło i nastała głęboka ciemność, ukazał się dymiący piec i ognisty znicz, który przemieszczał się między rozciętymi na połowę zwierzętami. Tego dnia Pan zawarł przymierze z Abramem, oświadczając: Twojemu potomstwu dam tę ziemię od rzeki egipskiej aż po wielką rzekę Eufrat. Obszar należący do Kenitów i Kenizytów, Kadmonitów i Chetytów, Peryzytów i Refaitów, Amorytów i Kanańczyków, Girgaszytów, a także Jebuzytów. Wiele razy słyszałem o tym, że Abram sam nie odważył się przejść między tymi zwierzętami rozciętymi na pół. Że ta forma zawierania przymierza oznaczała ni mniej, ni więcej, tylko niech się ze mną tak stanie, jeżeli nie dotrzymam danego słowa. Niech się ze mną tak stanie, jak z tymi zwierzętami rozciętymi na pół. To straszne przymierze. To straszne, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, jak zawodni, jak nie stali naszych nie tylko uczuciach, ale też i zapewnieniach, obietnicach, przysięgach być potrafimy. Dużo łatwiej, dużo milej przypomina się nam przymierze, które Bóg zawarł z Noem. Chociaż gdybyśmy wtedy rozglądali się wokół, zobaczyli straszliwe zniszczenie tego świata, gdyby w naszych uszach jeszcze rozbrzmiewał krzyk milionów tonących, wołających o pomoc i tej pomocy już nigdzie nie znajdujących. Gdybyśmy zobaczyli to spustoszenie wokół, to również i tutaj atmosfera czy okoliczności tego przymierza budzą grozę. Niemniej jednak Bóg właśnie wówczas umieszcza łuk na obłokach, umieszcza tęczę na znak swojego przymierza. W Księdze Rodzaju czytamy tak. Od 9 rozdział, od 1 wersetu. Następnie Bóg pobłogosławił Noego oraz jego synów. Powiedział: rozradajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. Wielki strach przed wami spadnie na każde zwierzę ziemi i na całe ptactwo niebios, na wszystko, co się porusza po ziemi i na wszystkie ryby morskie. Powierzam je wszystkie waszej władzy. Wszystko, co się rusza i żyje, może być dla was pokarmem. Daję wam to wszystko, podobnie jak warzywa i owoce. Nie wolno wam jednak jeść mięsa z jego duszą, z jego krwią. Na pewno też będę domagał się waszej krwi, waszych dusz, od wszelkiego zwierzęcia i od każdego człowieka. Od każdego człowieka będę żądał krwi jego brata. Kto przelewa ludzką krew, tego krew też przeleje człowiek. Bóg bowiem stworzył człowieka na swój obraz. Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie. Niech was na ziemi przybywa. bądźcie na niej liczni. Następnie oświadczył Bóg Noemu oraz jego synom. Oto ja ustanawiam moje przymierze z wami i z waszym potomstwem po was. Z wszystkimi zwierzętami, które są przy was, to jest z ptactwem, z bydłem, z każdym zwierzęciem ziemi, które jak wy wyszło z arki, z całą zwierzyną ziemi. Ustanawiam z wami moje przymierze, że już nie zniszczę potopem żadnej żywej istoty i że już nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię. To będzie znakiem przymierza, mówi dalej Bóg, które ja ustanawiam między mną a wami i między każdym zwierzęciem, które jest z wami po wszystkie pokolenia. Otóż umieszczam na obłoku mój łuk. On będzie znakiem przymierza między mną a ziemią. Gdy skłębię obłok nad ziemią, a na obłoku ukaże się łuk, wówczas wspomnę na moje przymierze zawarte między mną a wami oraz między wszystkimi zwierzętami i nie dopuszczę już do potopu, który zniszczyłby wszystko, co żyje. Gdy więc na obłoku pojawi się łuk, spojrzę na niego, by wspomnieć wieczne przymierze między Bogiem a wszelkim zwierzęciem, wszelkim ciałem, które żyje na ziemi. Oto znak przymierza, oświadczył Bóg Noemu, które ustanowiłem między mną a wszelką istotą, która żyje na ziemi. Takie przymierze wspominamy już z większą radością, już jakby odważni, bo kiedy wyobrazimy sobie grozę potopu, ale kiedy też wyobrazimy sobie rozmiary ludzkiego grzechu, które doprowadziły Boga do takiego gniewu, to gdzieś kamień spada z serca, że już nigdy, przenigdy ziemia nie ujrzy potopu, nie ujrzy takiego gniewu Boga. Ale czy to przymierze daje nam gwarancję, że i my już nigdy, przenigdy Boga nie będziemy pobudzać do gniewu, że naszymi czynami, naszymi relacjami, naszymi, delikatnie mówiąc, pomysłami na życie nie doprowadzimy Boga do gniewu? Dobrze wiemy, jacy jesteśmy. Niedługo po tym przymierzu, o którym wam przed chwileczką czytałem, w rozdziale, już sprawdzę, żeby nie szczerać, no w rozdziale 11, w 9, w 8, 9 był potop i przymierze, a w rozdziale 11 pojawia się coś tak zdumiewającego jak wieża Babel. A wiemy, czym ta wieża była, co spowodowało, że człowiek postanowił być wyższy, lepszy, mocniejszy, bardziej niezależny od Boga. Przecież ten krzyk tonących brzmiał jeszcze w uszach wielu. A już człowiek był zdolny do takiego buntu, do takiej samowoli, do takiego ulegania pysze. I oto właśnie dochodzimy do księgi proroka Izajasza, do tej drugiej części księgi, gdzie, jak czytaliśmy sobie też wczoraj i przeczytamy to z radością dzisiaj, otrzymujemy od Boga obietnicę kolejnego przymierza. I to takiego przymierza, o którym aż chce się pamiętać, aż dziw, że bardziej pamiętamy łuk rozpostarty na obłokach, niż to przymierze, o którym Bóg mówi w Księdze Izajasza. Od 7 wersetu 54 rozdziału tejże księgi czytamy. Na krótką chwilę Cię porzuciłem, lecz w wielkim miłosierdziu Cię zgromadzę. W przypływie gniewu zakryłem twarz na chwilę, lecz w wiecznej łasce pokazałem Ci litość, mówi Pan Twój Odkupiciel. Bo jak w czasie potopu za Noego, tak teraz postąpię z Tobą, jak wtedy przysiągłem, że woda nie zaleje już ziemi, tak teraz przysięgam, że już nie będę gniewał się na Ciebie, nie będę Cię karcił. Bo choćby rozstąpiły się góry i zachwiały pagórki, moja łaska nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju z Tobą, mówi Pan, który się nad Tobą lituje. Czy doceniacie wartość tego przymierza? Moja łaska nie odstąpi od Ciebie. Nie zachwieje się moje przymierze pokoju z Tobą. Nie będę się już nigdy gniewał na Ciebie. Przymierze pokoju. Niezwykłe. Ale kiedy ciut wcześniej czytaliśmy sobie 9 rozdział tejże księgi Izajasza, to tam właśnie pojawiło się proroctwo, pojawiła się zapowiedź narodzenia się dziecka, na którego ramionach spocznie władza, którego nazwą cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju, który będzie miał wielką władzę i który pod jego panowaniem pokój trwać będzie bez końca. Pod takim królem, pod takim panem wydaje się być rzeczą absolutnie możliwą, byśmy i my z naszej strony dotrzymali tego przymierza. Byśmy już więcej nie pobudzali Boga do gniewu. Byśmy Go nie prowokowali pod takim panowaniem. Ale to nie jest panowanie żelaznej ręki. To nie jest dyktatura. To nie jest rząd nakazów, zakazów. Tenże król, tenże wielki, potężny, wszechmocny władca, dysponujący wszelką władzą, ogłosił czas Bożej łaski, czas Bożego zmiłowania, czas Bożego odpuszczenia grzechów. Tenże potężny król w tej drugiej części księgi Izajasza, tak jak w drugiej części tejże księgi Nowego i Starego Przymierza, ukazuje się nam jako sługa króla, jako sługa pański, jako ten, który sam jest ofiarą za nasze grzechy, za nasz bunt, za nasze nieposłuszeństwo. Mówiłem Wam już chyba w piątek, czy na którejś z poranych spotkań, że Żydzi mają problem z pogodzeniem pierwszej części księgi Izajasza, choć uważają ją za jedną z najważniejszych ksiąg Starego Testamentu, obok księg mojżeszowych, obok samego Izajasza uważają za wielkiego, wielkiego proroka, obok Eliasza, obok Mojżesza. Mają problem z pogodzeniem tych dwóch ksiąg, bo spodziewają się króla, który żelazną ręką rozpędzi wszelkich wrogów, zniszczy wszelkie zło, jakiekolwiek wkradło się do ich narodu. A tymczasem tenże król okazuje się sługą, okazuje się barankiem paschalnym, który zostaje złożony w ofierze. I to wspaniałe przymierze, którym przecież winniśmy być szczególnie zachwyceni. Bo ono mówi między innymi coś tak trudnego, trudnego do zrozumienia, jak to, że nie jesteśmy w stanie pobudzić Boga do gniewu. Że wszelkie mówienie, rozgniewałeś Boga, Bóg się na ciebie gniewa, Bóg się na niego pogniewał i go opuścił, to w świetle tego przymierza czynienie z Boga kłamcy. To herezja. Bo Bóg przecież sam obiecał, że już nigdy nie będzie się na ciebie gniewał. Nieco dalej, w 61 rozdziale mamy wspaniałe obietnice, na których też opieramy naszą służbę wśród uzależnionych, wśród bezdomnych, wśród biednych. To słynne kazanie Pana Jezusa oparte właśnie na tejże księdze. I Jezus nie mówi tutaj, że to jest jakiś drugi Izajasz czy trzeci Izajasz. No, on po prostu czyta fragment księgi proroka Izajasza. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym ogłosił dobrą wieść ubogim. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są złamane. Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, więźniom mroków przejrzenie. Abym ogłosił rok dobrej woli Pana i dzień pomsty naszego Boga. Abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Abym włożył opakującym Syjon zawój na głowę zamiast popiołu. Dał im olejek radości zamiast szaty żałobnej i pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Wtedy nazwą ich dębami sprawiedliwości i szczepem Pana ku Jego sławie. I odbudują prastare ruiny, podźwigną dawne zniszczenia, odnowią zburzone miasta, gruzy zamierzchłych pokoleń. Obcy przybędą, aby paść wasze owce. Cudzoziemcy będą oraczami i winogrodnikami, a was nazwą kapłanami Pana, sługami naszego Boga. Z bogactw narodów będziecie korzystać, a ich chwałą będziecie się lubić. Znamy, może niektórzy już prawie na pamięć te fragmenty, bo tak często tutaj się na nie powołujemy. Ale wiecie, przy okazji też konsultacji treści książki, którą w ubiegłym roku wydaliśmy, czy napisaliśmy, została wydana, spotkałem się z bardzo ostrą krytyką, że nie mamy prawa powoływać się na ten fragment, że to dotyczy tylko i wyłącznie samego Izraela. I takie patrzenie na Księgę Izajasza to jest wypaczenie myśli. A więc dla Izraela nie ma gniewu, a dla nas ciągle ten gniew jest, według co po niektórych. Ale właśnie w tej, również przez tych wątpiących i inaczej może trochę myślących teologów, w tej oddzielonej części księgi proroka Izajasza, tam właśnie pojawiają się zapowiedzi, że to, co Bóg obiecał, że przymierze, które chce z nami zawrzeć, dotyczy również innych narodów. Dotyczy, jak to jest napisane, odległych wysp, że i inne narody przyjdą do poznania Bożej chwały. Ta część już przestaje być skierowana tylko i wyłącznie dla Izraela. Dla nich przebaczenie, dla nich ochrona, gniew Boży dla innych ludów, a potem No właśnie. Co z nami? Co by było z nami, gdyby Jezus nie umarł również i za nasze grzechy? Żeby, gdyby Jego ofiara nas nie dotyczyła, gdyby to przymierze pokoju nie obowiązywało w stosunku do nas. Pomyślmy sobie, ja z drżeniem, ale czasami przypominam sobie, ile razy pobudziłem Boga do takiego gniewu, że naprawdę cud, że jeszcze żyje. Że On mnie nie zabił, nie zniszczył, nie wycierpił. Gdyby to przymierze nie dotyczyło mnie i Ciebie, to ilu spośród nas jesteśmy tu takim, to często ze smutkiem, choć z uśmieszkiem mówimy, doborowym towarzystwie. Ile myśmy razy obrażali Boga, ile razy pobudzaliśmy Go do gniewu, ile razy dawaliśmy Mu wszelkie powody ku temu, by nas po prostu zabił. A jednak żyjemy. Mało tego, wprowadził nas do swojego domu. Troszczy się o nas. Jesteśmy owcami Jego pastwiska. On naszym cudownym, dobrym pasterzem. Nie dajcie sobie mówić, że większość tych wspaniałych obietnic, w tym również zawarte w księdze Izajasza, przymierze, opis przymierza, w którym Bóg zobowiązuje się, że już nigdy przenigdy nie pogniewa się na Ciebie, nie pogniewa się na mnie, choćbyśmy nie wiem, co zrobili. To dotyczy również i Ciebie, i mnie. Ale tak jak tamte przymierza były składane w obliczu ofiar, to krwawych ofiar, tak i to zostało złożone w obliczu ofiary Golgoty, ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu, na Golgocie. Strasznej, krwawej ofiary. Myślę, że zdajemy sobie sprawę, że wobec tego, co wydarzyło się na Golgocie, wobec tego, jak strasznie musiał cierpieć nasz Pan Jezus Chrystus, jaki straszny był obraz Jego na krzyżu. Wobec tego wszystkiego nikt z nas nie ma ochoty nawet próbować pobudzać Boga do gniewu. Że korzystanie z tego przymierza na zasadzie, choćbym nie wiem, co zrobił, to Bóg się i tak nie będzie na mnie gniewał, jest jakby zaprzeczeniem tego, co uczynił dla nas Chrystus. To przymierze stało się możliwe mimo naszej strasznej, grzesznej natury, dzięki temu, że On nasze grzechy, nasz bunt, nasze nieposłuszeństwo, naszą pychę, nasze szyderstwa wziął na siebie. Dziś naprawdę możemy czytać tę księgę jako najradośniejszą ze wszystkich ksiąg. Choć sam Izajasz niewiele z tej radości, prawdę mówiąc, skorzystał. Ostatni z królów, pod którego rządami prorokował, tak się na niego, to był Manases, straszny, odstępny król. Król, który wprowadził kult szatana do Izraela. Kazał przynieść wydrążony bal drzewa. Włożyli do niego Izajasza i przerżnęli go piłą na pół. Dlatego Izajasz jest też wymieniany wśród bohaterów wiary. A kiedy jest ta mowa o tych, którzy byli przerżynani piłą, to jest właśnie mowa o tym Izajaszu. Mało tego, Bóg posyłając go do służby, a posłał go do służby w niezwykłych okolicznościach, objawił mu się w świątyni, objawił swoją świętość. Pamiętacie to powołanie Izajasza, kogo pośle? No to jestem, poślij mnie, ale jestem człowiekiem nieczystych warg i żyję pośród ludu nieczystych warg. I wtedy zobaczył anioła, który w szczypcach niósł rozważony węgiel. Węgiel z ołtarza i tym węglem rozżarzonym oczyścił jego usta, by mógł mówić w imieniu Pana, by mógł głosić w imieniu Pana. Podobno Izajasz przez całe swoje życie pokazywał na swoje pełne blizn, zniekształceń, wargi, podkreślając i przypominając innym, że tak właśnie, a nie inaczej, tak boleśnie Bóg oczyścił jego wargi z grzechu. Mało tego, Izajasz dostał od Boga dziwne zapewnienie, że będą słuchać, a nie usłyszą, że będziesz im głosił, a oni i tak nic z tego głoszenia nie przyjmą. Że to będzie tak jakby bez sensu. Jednak Bóg go o tym uprzedził i rezultaty tego Izajaszowego głoszenia tak naprawdę pojawiły się o wiele, wiele później. Wielokrotnie sam Pan Jezus powołuje się na księgę proroka Izajasza. Apostoł Paweł powołuje się na księgę proroka Izajasza. Skoro oni się powołują, to znaczy, że ta księga ma jakieś szczególne znaczenie dla Ciebie i dla mnie. List do Hebrajczyków, rozdział 10. Prawo, jako zawierające w sobie cień przyszłych przywilejów, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary składane stale, rok w rok, w ogóle nie może doprowadzić do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Czyż nie zaprzestano by ich przynoszenia, gdyby raz oczyszczone sumienie tych, którzy je składają, pozostawało już wolne od jakiegokolwiek grzechu? A tymczasem ofiary te, co roku ponawiane, właśnie przypominają o grzechach, bo jest niemożliwe, aby krew cielców i kozłów zmazywała grzechy. Dlatego w związku z przyjściem na świat Chrystus mówi: nie chciałeś ofiary ani daru, lecz przygotowałeś mi ciało. Nie znalazłeś przyjemności w całopaleniach ani w ofiarach za grzech. Oznajmiłem zatem, przychodzę, w zwoju księgi napisano o mnie: pragnę czynić Twoją wolę, mój Boże. Najpierw zatem mówi: nie chciałeś ofiary ani daru oraz nie znalazłeś przyjemności w całopaleniach i ofiarach za grzech, a te przecież składa się zgodnie z prawem. A następnie stwierdza: oto przychodzę, aby spełnić Twoją wolę. Unieważnia więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej samej woli jesteśmy uświęceni dzięki złożonej raz na zawsze ofierze, którą było ciało Jezusa Chrystusa. Ponadto każdy kapłan przystępuje codziennie do służby i wielokrotnie składa te same ofiary, które w ogóle nie mogą zmazać grzechów. Jezus natomiast po złożeniu jednej ofiary za grzechy na zawsze zasiadł po prawicy Boga i czeka odtąd, aż Jego wrogowie staną się podnóżkiem dla Jego stóp. Jedną bowiem ofiarą uczynił nas zawsze doskonałymi tych, których uświęca. Poświadcza nam to również Duch Święty, dlatego że po słowach takie przymierze zawrę z nimi po upływie tych dni, mówi Pan. Moje prawa włożę w ich serca i wypiszę je na ich umysłach, dodaję. A ich grzechów i nieprawości już więcej nie wspomnę. Tam, gdzie jest przebaczenie, nie ma już potrzeby składania ofiary za grzech. Tam, gdzie jest przebaczenie, nie ma już potrzeby składania ofiary za grzech. To, że Bóg teraz powstrzymuje swój gniew, że dotrzymuje przymierza, mimo tego, co dzieje się wokół, mimo tego, co dzieje się również i w Kościele, mimo tego, co często dzieje się w naszych domach, w naszych sercach. Bóg podtrzymuje swój gniew. Zawdzięczamy tej jedynej, jakże strasznej, jakże krwawej, ale też jakże skutecznej ofierze za grzechy złożonej przez Jezusa Chrystusa. To ogromna radość, że żyjemy w czasie łaski, że żyjemy w czasie, kiedy nie musimy obawiać się potopu, jakichś innych kataklizmów, które będą przejawami niepohamowanego Bożego gniewu. Dziś żyjemy w czasach przymierza pokoju, o którym czytaliśmy też w Księdze Izajasza. I bądźmy ludźmi pokoju. Niech przez nas świat widzi, jak rzeczywiste, jak piękne, jak wspaniałe jest to nowe przymierze, przymierze pokoju, które Bóg zdecydował się zawrzeć z takimi zawodnymi, z takimi niegodnymi, z takimi skłonnymi do ciągłego pobudzania Boga do gniewu, ludźmi, jakimi my jesteśmy. Tam, gdzie jest przebaczenie, pojawia się takie ogromne zaufanie, taka Boża nadzieja, że już nigdy, przenigdy nie będziemy pobudzać Go do gniewu. Niech nam Duch Święty tym stale, nieustannie, każdego dnia dopomaga. Amen.